Panie premierze, pytanie o to, jak długo ten konflikt może trwać. Dzisiaj jest taka analiza Bloomberga, która pokazuje, że Rosjanie nawet przy tych zamrożonych funduszach, które częściowo utracili, mają środki finansowe, które mogłyby im pozwolić na toczenie wojny jeszcze przez 2-3 lata z takimi wydatkami, jakie mają teraz, a nawet zwiększanie swoich możliwości. Oni ciągle sprzedają bardzo dużo surowców, mimo tego, że Europie udało się odciąć w dużym stopniu od ich surowców energetycznych. No to Rosja na wielu tych szokach cenowych korzysta, zarabiając na przykład na nawozach sztucznych bardzo dużo. Jak pan sądzi, czy Rosjanie mówią bardzo wyraźnie, że to jest dla nich konflikt egzystencjalny, więc oni są gotowi do tego, żeby toczyć tę wojnę długo. Czy po stronie kolektywnego Zachodu ta trwałość też będzie występowała?
Ha, to przyszłość okaże. Natomiast przyszłość pokaże, natomiast to, w jaki sposób Rosja ten konflikt prowadzi, tę wojnę prowadzi, wojnę na wyniszczenie, wojnę zbrodniczą wręcz, to wzmacnia jedność Zachodu. Jakkolwiek wielkie byłyby rosyjskie zasoby, to zasoby Zachodu są nieporównanie wielokrotnie wyższe. Więc to nie jest tak, że Rosja nie słabnie w wyniku tego konfliktu. Odcięcie, właściwie można powiedzieć tak, odcięcie Europy od rosyjskich dostaw surowców, przede wszystkim energetycznych, to jest trwały uszczerbek dla Rosji. Pan powiedział o nawozach sztucznych, no ale już szoku na rynku naftowym czy gazowym nie ma. I przestanie także występować na rynku nawozów sztucznych i to dosyć szybko. Więc ja myślę, że Rosja po prostu skazuje się na taką powolną degenerację cywilizacyjną.
A czy wśród eurodeputowanych, z którymi pan rozmawia, czy patrząc na postawę Europejczyków, ma pan takie wrażenie, że rzeczywiście te zbrodnie, które obserwujemy i które są krok po kroku odkrywane, czy one rzeczywiście zmieniły w fundamentalny sposób też taką czasem romantyczną wizję, jaką część lewicy europejskiej miała wobec Rosji?
To prawda, część lewicy, ale także część prawicy, tej alt-prawicy tak zwanej, czyli alternatywnej prawicy. Jakby to powiedzieć, prorosyjskość jest zarówno na skrajnej lewicy, jak i na skrajnej prawicy. Więc dzisiaj, jeżeli pan pyta mnie o atmosferę w Parlamencie Europejskim, dzisiaj właściwie nikomu nie przychodzi do głowy, żeby jawnie prorosyjskie poglądy wygłaszać.
Ale gdzieś tam w sercu Katiusza ale gra
właśnie,
pewnie.
Ale właśnie, wie pan co, ja to mam swoje taki papierek lakmusowy. Jak ktoś za bardzo atakuje Stany Zjednoczone, to głównie skrajna lewica, to wiadomo, że miękki w stosunku do Rosji. Albo jak ktoś bardzo atakuje Unię Europejską i zwartość Unii Europejskiej, to ta skrajna prawica. To są środowiska, które najchętniej wróciłyby, że tak powiem, do business as usual.
Ale bardzo ciekawe było teraz wystąpienie w Davos premiera Hiszpanii, premiera Sancheza, który mówił takie zbliżone rzeczy do tego, co pan mówi. Znaczy mówił o tym, że my musimy dbać o to, żeby oczyszczać europejską politykę z tych takich rosyjskich złogów, może tak to można przetłumaczyć tak naprawdę to angielskie sformułowanie. Ale jeżeli chodzi o tą prawicę, taką alt-prawicę, to też się wydarzyły ciekawe rzeczy. Premier Meloni, która wydawała się, że będzie taka największe rozczarowanie Putina, jak niektórzy w Moskwie mówią. Okazuje się, że ta prawica, Vox hiszpański tak samo, chyba oni się stają tacy trochę bardziej antyrosyjscy.
No, wie pan, jak się okazało, że Rosjanie finansowali te właśnie skrajnie prawicowe partie, to dzisiaj to jest, no, można powiedzieć, wstyd, prawda? I z tym to nawet Salvini się chowa po kątach. Po drugie...
Będzie mu się ta koszulka z Putinem śniła po nocach, to chyba koniec marzeń.
Głęboko schowana, albo może nawet
pocięta no, już w tym momencie.
Pocięta, tak. Wie pan, poza tym okazuje się, że Europa stała się, znaczy ma potencjał do zmian gospodarczych. Bano się, że to odłączenie się od dostaw gazu czy ropy z Rosji spowoduje katastrofę. I oczywiście społeczne niezadowolenie. No nie, okazuje się, że może z lekką pomocą klimatu nic takiego nie ma miejsca. Nawet w Niemczech. Mówię nawet w Niemczech, dlatego że to jest gospodarka i system społeczny, który był w dużej mierze uzależniony od dostaw rosyjskich.
Premier Jerzy Buzek mówi, że on się jednak obawia, mówił parę miesięcy temu, że on się obawia, że przyszły rok może być ciężki, dlatego że Niemcy generalnie, to szczerze mówiąc, minister Halbeck to bardzo dobrze rozegrał, tak? Bo on napełnił magazyny rosyjskim gazem, a później się od niego odciął. Rozbudowali jednocześnie Niemcy bardzo moce te gazu skroplonego. Ale premier Buzek mówi, że przyszły rok może być cięższy, bo ciężki, dlatego że jeszcze ciągle nie będzie dostatecznie dużo mocy, żeby przywozić gaz międzynarodowy, że Chiny będą go kupowały coraz więcej, a jednocześnie tego rosyjskiego już w ogóle nie będzie. Nie podziela pan tą obawę?
Wie pan, okaże się w 2024 roku, że będziemy się bać kolejnego 2025 roku. To jest taka naturalna tendencja do ekspertów, czy powiedzmy sobie
dziennikarze też lubią straszyć, ja się muszę przyznać. Tak?
Ja już wręcz o dziennikarzach nie wspomniałem z litości.
Dziękuję bardzo, ale to tak się też sobie zdawałem sprawę.
Ale no to jest naturalne, że my się lubimy straszyć, więc nie no, nawet jeżeli będą trudności w kolejnym roku, to one będą mniejsze niż te, których żeśmy oczekiwali w roku 2023.
Panie premierze, to jeszcze o Ukrainie i naszych relacjach z Ukrainą, zanim do krajowej polityki przejdziemy. Pojawił się taki sondaż, który pokazywał, że większość Ukraińców by w sumie zagłosowała za taką polsko-ukraińską unią. Co pewien czas takie sondaże się pojawiają. Odkładam to na bok, bo to trochę fantastyka naukowa. No ale
nawet nie naukowa, tylko taka polityczna,
ale w środku Europy powstanie 70-80-milionowy blok, to partnerstwo z Ukrainą zostanie na lata. Ukraina bardziej naszym rywalem, no bo będzie konkurentem, Ukraina bardziej partnerem. Jak pan widzi tą naszą przyszłość tutaj w regionie? A może naprawdę kiedyś pierwsza Rzeczpospolita się odrodzi?
Nie, proszę mnie wpuszczać w takie kanały, bo ostatnio w innym zresztą kontekście Radek Sikorski coś tam napomknął i no i z tego wielka awantura wyniknęła. Trochę zresztą grubymi nićmi szyte są te ataki na niego, ale faktem jest, że dzisiaj w społeczeństwie ukraińskim, mam nadzieję także, że w polskim społeczeństwie zmieniło się wiele na lepsze, jeśli chodzi o postrzeganie stosunków między naszymi zaprzyjaźnionymi i sąsiedzkimi krajami. W ogóle to byłaby fantastyczna zmiana, kiedy po kilku wiekach, co tu dużo mówić, wrogości albo niechęci, nastąpiłaby taka zmiana. Rzeczywiście, jeżeli można sobie wyobrazić sytuację, kiedy Ukraina stanie na własnych nogach, będzie krajem gospodarczo silnym i oczywiście będzie także naszym konkurentem, ale to jest trochę tak jak Polska dla Niemiec. Rozwijająca się demokratyczna Polska jest w najgłębszym interesie Niemiec. I tak samo rozwijająca się demokratyczna Ukraina jest w interesie Polski. To jest po prostu, to jest abecadło polityki.
Panie premierze, wspomniał pan o ministrze Sikorskim, ale już jej o te wypowiedzi nie będę dopytywał, ale bilans tego tygodnia, jeżeli chodzi o krajową politykę, jest taki, że w różnych sondażach widać, że PiS przestał mieć zadyszkę. W niektórych idzie trochę do góry, stabilizuje się, a jeżeli chodzi o opozycję, to mamy bardzo dużo słów zostało powiedzianych w ciągu tego tygodnia. Więcej wielkich deklaracji niż list w sumie, które mają powstać. nie ma pan takiego wrażenia, że też strategicznie jakaś następuje zmiana, taki moment przełomowy, bo może PiS zachowa władzę jednak. Wydawało się, że trzeciej kadencji nie będzie, a tu tak trochę powiało innym nastrojem ostatnio.
Powiało horrorem z tej pańskiej wypowiedzi, jeżeli PiS miałby utrzymać się w trzeciej kadencji przy władzy. Natomiast ja nie wiem, czy ta tendencja jest trwała, czy ona jest wyraźna, ale tak, no węgiel jest, prawda? Katastrofy z ogrzewaniem, z brakiem prądu nie ma. Polska nie zmierza ku recesji, zresztą ja nigdy nie mówiłem, że będzie recesja. Będzie spowolnienie i tak będzie właśnie. Co jest no jakby nieuniknione, to jest pewne ubożenie społeczeństwa, dlatego że sposobem na wyjście z inflacji jest zmniejszanie płac.
Ono realnie następuje, ale też nie wywołuje katastrofy, jeżeli chodzi o nastroje społeczne. Która byłaby niepokojąca dla władzy. Panie premierze.
Myślę, że dla władzy to najbardziej korzystne jest to, że opozycja nie może się ogarnąć i zaproponować wspólny front.
Dlaczego opozycja się nie może ogarnąć?
Tego nie wiem. Ja na tyle się na polityce nie znam, ale jeżeli mógłbym zaspekulować, to sprawa jest następująca. Opozycja jest słaba i jako słabość opozycji powoduje brak możliwości czy brak naturalnego środowiska do jednoczenia się. To nie jest tak, że słabość powoduje chęć jednoczenia się. Gdyby opozycja i gdyby poszczególne partie były silne i się dobrze czuły w społeczeństwie, to łatwiej byłoby.
Co to znaczy, że opozycja jest słaba? Znaczy ona jest słaba poparciem, słaba intelektualnie, czy słabo zorganizowana?
I słabo zorganizowana, i słabo słaba intelektualna. No niestety można na palcach jednej ręki policzyć w opozycji ludzi, którzy
to mogli... Może zły premier wrócił z Brukseli, panie premierze.
Nie. Właśnie ten zły premier, co pan pół żartem powiedział, jest chyba najsilniejszym aktywem opozycji. Nawiasem mówiąc, po stronie władzy także siły intelektualnej nie ma. No, ja kiedyś chyba w jednym z wywiadów powiedziałem, że gdyby zabrakło na prawicy Jarosława Kaczyńskiego, to największą krzywdą, że tak powiem, największym uszczerbkiem byłby uszczerbek intelektualny. No, kto tam mógłby to wszystko ogarnąć w sensie intelektualnym? Nikt. Odpowiedź jest nikt. Przynajmniej na razie nie widać takiego kogoś. Ale władza ma konfitury i może rządzić za pomocą rozdrapywania Polski. Natomiast opozycja musiałaby przeciwstawić temu siłę intelektualną. No.
Panie premierze, nie mogę nie zadać tego pytania. To ile powinno być według pana list opozycyjnych w tych wyborach?
Nie, no to ja już dawno powiedziałem. Jedna oczywiście.
Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że to nie wyszło. Szymon Hołownia też wskazuje na to, że lepiej byłoby, gdyby były dwie. Ta bardziej konserwatywna i ta bardziej lewicowa. Kwestie obyczajowe są poważnym problemem.
Jeżeli będą dwie, tak jak pan mówi, to nie będzie tragedii. Ale lepsza jest jedna. No, pan prezydent Rzeszowa Fiołek to wyraźnie ostatnio powiedział. Spójrzcie na Rzeszów. Po prostu prawica została zmiażdżona. Chcemy tego. No ale nie umiemy do tego doprowadzić.
A jeżeli chodzi o pozycję premiera Tuska, nie ma pan czasem takiego wrażenia, że z drugiej strony to może nie on sam, ale takie jego otoczenie, które przywołuje każdego do porządku, kto tam generalnie będzie krytyczny, trochę tej opozycji szkodzi, że takie równanie do szeregu czasem jest wśród opozycji zbytnia chęć dyscyplinowania czasem się pojawia.
No, takiej jedności poglądów jak w PiS-ie, czy w zjednoczonej, tak zwanej zjednoczonej prawicy, to w opozycji nigdy nie będzie.
Oj, tam jest w zjednoczonej prawicy, jest Solidarna Polska, jest...
Kto jest jeszcze?
No i PiS jest, tak, ale... Panie
premierze... No właśnie, ale prezes Kaczyński jest tak dominującą osobowością, że to on decyduje, jakie poglądy
są. Ale PiS, panie premierze, znalazł taki modus operandi na to, żeby wprowadzać te rozwiązania, których ma oczekiwać od nas Komisja Europejska w sprawie KPO, czyli tych kamieni milowych, w których PiS głosuje za, Solidarna Polska przeciw, a potem wspólnie odrzucają poprawki Senatu i w związku z tym Solidarna się prezentuje jako taki twarda prawica, a PiS jako ta taka umiarkowana prawica i zmierzają do tego, żeby te pieniądze uruchomić. Wierzy pan w to, że te środki do Polski trafią?
Efekt jest katastrofalny, to znaczy KPO się oddala.
Myśli pan, że nie będzie KPO w tym roku do wyborów?
No, coraz bardziej to jest prawdopodobne, chociaż ja podkreślam, w Komisji Europejskiej aż tam nogami przebierają, żeby te pieniądze zacząć wypłacać. No ale wszystko robimy, żeby to się nie stało.
A tutaj jak się rozmawia z polską prawicą albo patrzysz na prawicowe media, to wierzą w to, że spisek Komisji i polskiej opozycji po to, żeby nie dopuścić pieniędzy z KPO, bo one by pomogły rządowi.
No ale ja raczej nie traktuję poważnie tych tez.
Czy to jest tak, że te środki z KPO, gdyby one trafiły, trochę przechodząc też do gospodarki, czy one by fundamentalnie pomogły też w walce z inflacją, bo by wzmocniły złotego? Czy to jest tak, że to jest ważny element w tej układance inflacyjnej, którą mamy?
To jest ważny element, ale na pewno nie byłby to element decydujący na przykład o tendencjach, jeżeli chodzi o poziom kursu waluty. Kursu złotego. Bo to są za małe sumy w porównaniu do tego, czym się obraca na rynku walutowym.
Panie premierze, obiecałem słuchaczom, zapowiadając na naszą rozmowę, że spytam się pana o to, co dla wielu ludzi jest bardzo istotne. Znaczy o kwestię bezpośredniego przełożenia takiego dosyć enigmatycznego wskaźnika, jakim jest inflacja. Dlatego, że hasło ubóstwa żywnościowego, drogiej żywności, ubóstwa energetycznego, to są hasła, które dla wielu Polaków stają się realne. Konieczność kupowania gorszej jakości jedzenia po to, żeby zaoszczędzić. Czy rok 2023 to będzie rok, w którym żywność nadal będzie drożała i dla biedniejszych ludzi nadal to będzie poważny problem narastający?
No jeżeli oczekujemy, że inflacja spowolni, ale z obecnych 16% powiedzmy sobie do 12% w połowie roku, czy tam do 14% w połowie roku, to dalej oznacza galopadę cen, wzrost cen, więc ceny będą dalej oczywiście rosły i to tempie nie do zaakceptowania z punktu widzenia gospodarki.
Ekonomiści na całym świecie się dzielą na tych, którzy uważają, że inflacja jest długotrwałym zjawiskiem i takich, którzy uważają, że to było tylko krótkotrwałe wybicie, które i teraz wszyscy wrócimy do poziomów przedinflacyjnych. Nawet książka ostatnio została opublikowana, że trzeba będzie znowu zarządzać prawie zerowymi stopami procentowymi albo minusowymi. A pan w co wierzy? Że to jest trwałe zjawisko? Czy że zostaniemy przy poziomie 3-5%? Czy ona będzie nadal taka relatywnie wysoka, nawet dwucyfrowa?
Jeżeli pan pyta o Stany Zjednoczone czy strefę euro, to powiem tak, że szczególnie w Stanach Zjednoczonych inflacja wróci, może nie do 2%, ale do 3-3,5%. To jest poziom nie do zaakceptowania z punktu widzenia polityki pieniężnej, ale powiedzmy sobie nie katastrofalne z punktu widzenia gospodarki. W Europie to będzie trwało trochę dłużej, ale też powrót do tych 2-2,5% inflacji, tempa inflacji nastąpi.
Natomiast, a u nas?
No nie, w Polsce nie, zresztą tak samo jak i na Węgrzech, dlatego że myśmy w sposób dosyć beztroski tę inflację, ten szok inflacyjny, o którym pan wspominał, który rzeczywiście miał miejsce, szok spowodowany destabilizacją rynków globalnych, zarówno energetyczny, znaczy paliw, jak i żywności. On się przeniósł, rozlał na całą gospodarkę, dlatego że no cóż, nasz rząd nie starał się walczyć z inflacją i dalej tego nie czyni.
I będziemy mieli taką sytuację, w której w Polsce ta inflacja będzie wysoko zawieszona, a w Czechach na przykład, gdzie te decyzje i banku centralnego, i rządu były zupełnie inne, uda się przywrócić stabilność cen. Udaje się już w zasadzie teraz.
Tego się można spodziewać. Ale co to oznacza dla gospodarki, o czym się już przestaje mówić? Niech pan zauważy, że kurs złotego jest dość stabilny. Oczywiście złoty osłabił się z tych, powiedzmy sobie, 4,4 na 4,7 wobec euro, ale polska gospodarka staje się coraz mniej konkurencyjna przy inflacji kilkunastoprocentowej. To może nam osłabić tempo doganiania krajów wysoko rozwiniętych, najwyżej rozwiniętych.
Panie premierze.
Na dekadę.
Musimy kończyć. Ja bym strasznie chciał porozmawiać jeszcze dłużej o inflacji, ale niestety i tak już strasznie przewaliliśmy i zaraz mnie tutaj ekipa z reżyserki zastrzeli. Profesor Marek Belka, eurodeputowany, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego, był gościem popołudniowej rozmowy RMF FM. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas.
I życzę, żeby pana żadne represje nie spotkały.
Nie, panie premierze.
Ale wie pan.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.